Well, so you see the title on the screen.
Widzą Państwo na ekranie tytuł.
And I'm able, if a good day, my good day, to read the Polish. So I read at least attentively one chapter of Darek's book, chapter 4.
Ja potrafię czytać trochę po polsku, więc z wielką uwagą przeczytałam rozdział, przynajmniej jeden rozdział z książki profesora Łukasiewicza, rozdział 4.
This is the reason why I decided to speak mainly about open theism.
Z tego powodu zdecydowałam się mówić głównie o teizmie otwartym.
But I think that in fact perhaps all the book all Darek's book is about open theism.
Wydaje mi się, że tak naprawdę cała książka Darka jest o teizmie otwartym.
So my first point will be to simply to present very briefly open theism.
W pierwszym rzędzie bardzo krótko omówię teizm otwarty, czy on jest.
So it's the first slice. And, oh, okay, can you find it? Okay. So what is open theism? I think that it's not so easy to explain, but I want to focus on the main thesis of open theism. I think that the first main thesis is that God is omniscient about settled reality. But the future that God leaves open can be known only as open possibility without specific foreknowledge.
Nie jest tak łatwo wyjaśnić, czym jest teizm otwarty, ale bardzo krótko spróbuję to tutaj przedstawić, przynajmniej taką główną tezę teizmu otwartego. I wydaje mi się, że tą główną cechą teizmu otwartego jest przekonanie, że Bóg jest wszechwiedzący, jeśli chodzi o już ustaloną rzeczywistość, ale przyszłość, którą Bóg pozostawia otwartą, można poznawać tylko jako otwartą możliwość, bez właściwej przedwiedzy.
So God's decision for open theists, God's decision are influenced by human attitudes and responses. And open theists hold that the many versions of classical theism are out of sync. Perhaps you have the same. This is the same. Are out of sync with the biblical concept of God and with the biblical understanding of divine and creaturely freedom. In particular, the open theism calls into question the immutability and impassibility of God. It even puts into question the doctrine of God's timelessness. So I think that open theism makes or creates a very important difference with classical theism.
Więc otwarci teiści twierdzą, że na decyzje Boga mają wpływ ludzkie postawy i reakcje. I według teizmu otwartego wiele wersji klasycznego teizmu jest niezgodnych z biblijną koncepcją Boga i biblijnym rozumieniem wolności Boga i stworzeń. Teizm otwarty kwestionuje zwłaszcza niezmienność i niecierpliwość Boga i poddaje w wątpliwość nawet doktrynę boskiej czy bezczasowości. Tak więc wydaje mi się, że teizm otwarty w bardzo istotny sposób różni się od klasycznego teizmu.
I will add something. I think that open theism is today surely dominant in the US among philosophers of religion and even theologians. It seems to me that it's now for example, Plantinga, Alvin Plantinga, we will see it later, is something like an open theist. And others, other philosophers of religion are open theists.
Wydaje mi się, że współcześnie otwarty teizm tak naprawdę dominuje w Stanach między filozofami religii oraz teologami i na przykład Alvin Plantinga też według mnie jest otwartym teistą, to jeszcze zobaczymy później, ale też wiele innych przedstawicieli świata nauki jest otwartymi teistami.
So what does Darek Łukasiewicz say about open theism? A lot. But at the end of his excellent presentation and masterful discussion of open theism, his opinion is qualified. He says that open theism have advantages and disadvantages on both metaphysical and theological points of view regarding issues of human freedom, providence and evil. But must we be so generous about open theism as Darek Łukasiewicz? I think that he is very generous, too much. I believe that open theism is quite problematic, metaphysics, and far more than Darek says. The main error for me of open theism is related to the question of God's nature.
Yes. Co o teizmie otwartym mówi Darek Łukasiewicz? Myślę, że mówi o nim bardzo dużo, ale na końcu właśnie swojego doskonałego omówienia tego tematu wyraża opinię, że teizm ma zarówno zalety i wady, z zarówno metafizycznego, jak i teologicznego punktu widzenia, w odniesieniu do takich kwestii jak wolność ludzka, opatrzność i zło. Ale czy musimy być równie wspaniałomyślni wobec teizmu otwartego, co Darek Łukasiewicz? Wydaje mi się, że on jest bardzo wspaniałą myślą, nawet za bardzo. Bo ja uważam, że teizm otwarty należy do bardzo problematycznej, kontrowersyjnej metafizyki i to po wiele większym stopniu niż mówi to Darek Łukasiewicz. Główny jego błąd wiąże się z kwestią natury Boga.
So, open theists say God is a person and that God's relation to human beings is akin to relations between persons. First, I totally reject these two claims. I think they are both wrong. God is not a person, but a trinity of persons. And the notion of persons attributed to the divine persons and to us is analogical and not univocal. Second, I think that the discussion of open theism must examine these two claims and that the weak metaphysical value of open theism is closely related to this discussion. And three, I would like to know what Darek thinks about these two claims, and I'm sure he's thinking something. These two claims he doesn't examine, it seems to be, in his book.
Więc według teizmu otwartego Bóg jest osobą, a relacja Boga względem ludzi jest podobna do relacji między osobami. I po pierwsze, ja odrzucam oba te twierdzenia. Bóg nie jest osobą, ale trójcą osób. A pojęcia osoby przypisywane do osób boskich oraz do nas są analogiczne, a nie jednoznaczne. I uważam, że dyskusja o teizmie otwartym musi uwzględniać analizę tych dwóch twierdzeń, a słaba metafizyczna wartość teizmu otwartego ściśle wiąże się z tą właśnie dyskusją. I bardzo chciałbym się dowiedzieć, co na temat tych dwóch twierdzeń myśli Darek. Jestem pewien, że coś myśli na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że nie analizuje ich w swojej książce.
An example of what I think to be a prejudice of open theists. It is a quotation by Richard Swinburne. It is the very beginning of the Currents of Theism, page 1. He says, by a theist, I understand a man who believes that there is a God. Well, it's normal. And by a God, he, it means the test, understands something like a person without a body, means a spirit, who is eternal, free, able to do anything, knows everything, is perfectly good, is a proper object of human worship and obedience, the creator and sustainer of the universe.
Więc tutaj mam przykład tego, co można nazwać pewnym założeniem teizmu otwartego. Jest to cytat z książki Richarda Swinburna The Currents of Theism, wydanej po polsku jako Spójność teizmu. Jest to strona pierwsza. Pod pojęciem teisty rozumiem człowieka, który wierzy w istnienie Boga. No to jest normalne. Pod pojęciem Boga rozumie on, czyli teista, coś jako osobę pozbawioną ciała, czyli ducha, która jest wieczna, wolna, mogąca wszystko, wszechwiedząca, doskonale dobra, jest właściwym przedmiotem ludzkiego kultu i posłuszeństwa, stworzycielem wszechświata oraz kimś go podtrzymującym.
So now it is what I found in my old catechism, the one I learned when I was a kid. And it was a catechism written by Father Chériou in the middle of the 19th century. I'm not so old, but I had a very old catechism. And talk by the brothers of the Christian schools where I've been educated in St. Malo in Brittany. And Father Chériou was asking the question. It was the first question in my catechism. Perhaps I stopped at the first question, but it was very important for me. What is God? God is an eternal spirit, independent, immutable, and infinite, present everywhere, all-seeing, all-powerful, who created all things and governs them all.
Natomiast co znajduję w moim starym katechizmie, którego się uczyłam jako dziecka, który napisał ojciec Chériou w połowie XIX wieku. Ja oczywiście nie jestem aż tak stary, ale mój katechizm był takiej daty. I którego uczyli mnie bracia szkolni w St. Malo, gdzie chodziłem do szkoły. Pierwsze pytanie w tym katechizmie, być może zatrzymałam się na tym pierwszym pytaniu, było czym jest Bóg? I odpowiedź. Czy Bóg jest wiecznym duchem, niezależnym, niezmiennym i nieskończonym, wszechobecnym, wszechwidzącym, wszechmocnym, który stworzył wszystko i nad wszystkim panuje?
Does it make a difference to say that God is a spirit, as Father Chériou was saying, and, or to say that God is a person, as it is said by Richard Swinburne or Alvin Plantinga and others? I think it makes a deep and decisive difference from which the most and important issues in philosophical theology receive quite different answers. Which issues, divine simplicity, divine timelessness, divine agency, and the so-called problem of evil?
Zatem, czy jest jakaś różnica między stwierdzeniem, że Bóg jest duchem, jak twierdził ojciec Chériou, a stwierdzeniem, że Bóg jest osobą, jak twierdzili Richard Swinburne czy Alvin Plantinga? I uważam, że istnieje między tymi stwierdzeniami dogłębna i kluczowa różnica, z której wynikają bardzo odmienne odpowiedzi tych dwóch nurtów w największych i najważniejszych kwestiach, jakie podejmuje teologia filozoficzna. I są to następujące kwestie. Boska prostota, boska bezczasowość, Boże działanie, i tak zwany problem zła.
The formula God is a person is a relatively recent one. I believe that its first occurrence, I am quoting Brian Davis, it's not me, it's a quotation from Brian Davis, a Dominican, an American, an English Dominican, but working in New York, Fordham University. So the formula God is a person is a relatively recent one. I believe that its first occurrence in English comes in the report of the trial of someone called John Biddle, born in 1615, who in 1644 was brought before the magistrates of Gloucester, England, on a charge of heresy. So to say that God is a person was heresiac. His heresy was claiming that God is a person. Biddle was explicitly defending Unitarian beliefs about God, already in evidence among Socinians outside England. And I add to this quotation that Faustus Socinus arrived in Poland in 1580 and established his influence. My idea is not that Darek is a sort of reincarnation of Faustus Socinus, but I think we must be prudent with Socinians.
I teraz formuła Bóg jest osobą stosunkowo młoda i to, co teraz powiem, to jest cytat z książki angielskiego dominikanina Briana Davisa, dominikanina pracującego na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Brian Davis twierdzi, że Bóg jest, że ta formuła jest stosunkowo młoda i w języku angielskim pojawiła się po raz pierwszy w sprawozdaniu z procesu kogoś nazywanego John Biddle, urodzonego w 1615 roku, który w 1644 roku stanął przed władzami Gloucester w Anglii pod zarzutem herezji, a zatem jego twierdzenie, że Bóg jest sobą, było uznane za herezję. I Biddle otwarcie bronił unitariańskich wierzeń co do Boga, świadectwa których można było już znaleźć wśród Socinian poza Anglią. I nawiasem mówiąc, Faustus Socinus przybył do Polski w 1580 roku i zyskał tu pewne wpływy. I nie twierdzę, że Darek Łukasiewicz jest wcieleniem kolejnym Faustusa Sociniusa, ale uważam, że powinniśmy być bardzo roztropni w podejściu do tej osoby.
Now another quotation by Alvin Plantinga. In Does God Have a Nature? I think it is a Socinian trend in contemporary philosophical theology. Pontica says, let us turn to the most important and most perplexing denial of divine composition. The claim that there is no complexity of properties in him and that he is identical with his nature and each of his properties, which is, I think, a very classical thesis. Plantinga says, if God is a property, then he is not a person, but a mere abstract object. He has no knowledge, awareness, power, love, or life.
Teraz kolejny cytat z Alvina Plantingi, z Does God Have a Nature, który jest przykładem takiej socyniańskiej tendencji do współczesnej teologii filozoficznej. Przyjrzyjmy się najważniejszemu i najbardziej kłopotliwemu twierdzeniu zaprzeczającemu boskiej złożoności, przekonaniu, że nie ma w nim złożoności własności oraz że jest tożsame ze swą naturą i każdą ze swych własności, co, jak uważam, jest bardzo klasyczną koncepcją. Jeśli Bóg jest własnością, to nie jest osobą, według Plantingi, a jedynie abstrakcyjnym przedmiotem. Nie ma w nim wiedzy, świadomości, mocy, miłości czy życia.
I will add that you see how Plantinga is thinking. He thinks, well, it's evident, God is a person. So classical theism is false. So it's why I say it's a prejudice.
Więc widzimy to, jak myśli Plantinga. Mówi, że Bóg jest osobą i zatem klasyczny teizm się myli. I to wydaje mi się takim głównym założeniem teizmu otwartego.
You find the same in this quotation by Richard Swinburne. He says, if God has thus fixed his intentions from all eternity, he would be a very lifeless thing, not a person who reacts to men with sympathy or anger, pardon or chastening. We should note further that if God did not change at all, he would not think now of this, now of that. His thoughts would be one thought which lasted forever. For an agent is perfectly free at a certain time if his action results from his own choice at that time and if his choice is not itself brought about by anything else. Yet, a person immutable in the strong sense would be unable to perform any action at a certain time other than what he had previously intended to do.
I to samo, co przed chwilą u Plantingi znajdujemy u Richarda Swinburna. Gdyby Bóg ustalił swe zamiary od wszystkich wieków, to byłby czymś pozbawionym życia. Nie osobą, która reaguje na ludzi współczuciem lub gniewem, wybaczeniem lub karą. Dalej, musimy zauważyć, że gdyby Bóg w ogóle się nie zmieniał, nie mógłby myśleć raz o tym, a raz o tamtym. Jego myślami byłaby jedna myśl, trwająca wiecznie. Bowiem podmiot działający jest w danym momencie doskonale wolny, jeśli jego działania wynikają z jego własnej woli, jaką ma w tym właśnie momencie, jeśli jego wybór nie jest spowodowany czymś innym. Lecz osoba w mocnym tego słowa znaczeniu niezmienna byłaby niezdolna do wykonania w danym momencie jakiegokolwiek innego działania niż to, które sobie wcześniej założyło.
So the description open theism presents of what God is and from which all the issues in philosophical theology are examined in open theism. God is a person who knows, is aware of what happens in the world, is powerful, loves us and leaves, and so must necessarily be changing and leaves in time.
Zatem oto proponowany przez teizm otwarty opis tego, czym jest Bóg. I z tego punktu właśnie widzenia rozważane są w otwartym teizmie wszystkie kwestie związane z teologią filozoficzną. Bóg jest osobą, która wie i jest świadoma tego, co się dzieje w świecie, która jest potężna, kocha nas i żyje, a zatem musi się zmieniać i żyć w czasie.
Christian TV shouldn't ask such things. So, this is theistic personalism. In theistic personalism, first, the person is an immaterial, conscious individual with thoughts, beliefs, memories, hopes, and disappointments. She wills and acts. And so she changes mentally. I'm using the she, but you can replace by he, of course. Two, God is a person. Three, we can attribute to God only properties compatible with this description. Four, God is in time because he is not timeless. God is mutable, because he is not immutable.
I oto jest właśnie personalizm teistyczny. Według niego po pierwsze osoba jest niematerialną, świadomą jednostką, mającą myśli, wierzenia, wspomnienia, nadzieje i rozczarowania. Ma wolę i działa, a zatem zmienia się mentalnie. Drugie, Bóg jest osobą. A zatem po trzecie możemy przypisywać Bogu tylko te własności, które są zgodne z powyższym opisem osoby. Czwarte, Bóg istnieje w czasie, bo nie jest bezczasowy, Bóg jest zmienny, bo nie jest niezmienny.
So theistic personalists tend to claim that God is a person just as we are persons. But only without our corporeal and other limitations. So I have at least two questions. Are we people in the sense that the theistic personalists uses this term? That is to say, are we spirits temporarily united to a body? I think that the answer is no. But a personalist theist is primarily a psychophysical dualist. If psychophysical dualism is false, and I think it is, then the premise one is wrong. The premise one in the other slides before. Two, but I will let this question for another time. Two, even if a person is what atheistic personalists say she is God a person?
A zatem teistyczni personaliści twierdzą, że Bóg jest osobą, dokładnie tak jak my jesteśmy osobami, tyle że bez naszych cielesnych i innych ograniczeń. I mam tutaj przynajmniej dwa pytania. Czy jesteśmy ludźmi w znaczeniu, jaki przypisuje temu pojęciu teistyczny personalizm? Innymi słowy, czy jesteśmy duchami czasowo zjednoczonymi z ciałem? Moja, według mnie, odpowiedź brzmi nie. Ponieważ teistyczny personalista jest przede wszystkim psychofizycznym dualistą. A jeśli psychofizyczny dualizm się myli, a ja uważam, że się myli, to założenie pierwsze z jednego z poprzednich slajdów jest błędne, przy czym te kwestie już zostawiam na inne okazje. A po drugie, nawet jeśli osoba jest tym, co mówi o niej teistyczny personalizm, to czy Bóg jest osobą?
Now the answer by Aquinas. Aquinas says in Summa Theologiae 29.3, he says, I answer that person signifies what is more perfect in all nature, that is, a subsistent individual of a rational nature. Hence, this everything that is perfect must be attributed to God. For as much as his essence contains every perfection, this name person is fittingly applied to God. Not, however, as it is applied to creatures, but in a more excellent way, as other names also, which, while giving them to creature, we attribute to God. And as we showed above, when treating of the names of God.
I oto odpowiedź świętego Tomasza z Akwinu z sum metodologicznej z części pierwszej. Osoba oznacza coś najdoskonalszego w całej naturze, mianowicie to, co bytuje samoistnie w rozumnej naturze. Ponieważ zaś Bogu winno się przyznać wszelką doskonałość, jako że Jego istota jest pełną doskonałości, dlatego całkiem słusznie przyznaje się Bogu miano osoby. Oczywiście nie według tej samej miary co stworzeniom, ale w o wiele wyższy sposób. Tak jak i inne nazwy nadane przez nas stworzeniom z kolei są przyznawane Bogu. Jak to się odbywa, powiedzieliśmy wyżej, rozprawiając o nazwach Bożych.
So, I have a first remark. The use of the term person is analogical. So the term person does not apply to God simply by removing the body, letting the rest, that is to say spirit, because if you remove the body of the sort of allomorphic compounds we are, you still have a soul as a form, but you do not have a person. Remember, when I say, I'm not my soul. Applied to God, persons means what is most perfect in all nature, and not at all what is more perfect than a person with a body. By doing God a person without a body, one introduces a principle of ontological continuity between the creator and his creatures. And the principle of ontological continuity makes it very tempting to refuse the idea of divine timelessness and leads to a weak conception of God's immutability. It means to open theism. So, open theism could be the price of univocalism.
I mam pierwszą uwagę. Użycie pojęcia osoba jest analogiczne. Pojęcie osoba nie da się odnieść do Boga po prostu przez usunięcie ciała i pozostawienie reszty, czyli ducha. Bowiem jeśli usunie się ciało z tej filmorficznej całości, jaką stanowimy, to pozostaje dusza jako forma. Nie ma jednak osoby. Akwinata mówi, nie jestem moją duszą. W odniesieniu do Boga osoba oznacza to, co najdoskonalsze w całej naturze. a wcale nie to, co jest doskonalsze niż osoba posiadająca ciało. Czyniąc z Boga osobę pozbawioną ciała, wprowadza się zasadę ontologicznej ciągłości między stwórcą i jego stworzeniem. Zaś ta zasada ontologicznej ciągłości rodzi wielką pokusę odrzucenia idei boskiej w bezczasowości i prowadzi do słabej koncepcji boskiej niezmienności, czyli do teizmu otwartego. A zatem teizm otwarty może być ceną jednoznaczności.
What does it mean that this name, person, is fittingly applied to God, as Aquinas says? Not, or ever, however, as it is applied to creatures, but in a more excellent way. Person does not designate a species, a common nature, perfectly actualized in the case of God, not corporeal, and imperfectly in the case of man, corporeal. There is not a class of persons in which God would be the best copy without imperfections, and human persons not so good copies. That we talk about God by attributing to him analogical properties we also attribute to human beings does not mean that we share with God personhood. In the same sense, we are knowers, but it does not mean that we share knowledge with God, and that God receives the better grades if he had to pass exams. He is not the best pupil.
Co oznacza stwierdzenie, że Bogu słusznie przyznaje się miano osoby, jak mówi święty Tomasz, jednak nie tak, jak odnosi się je do stworzeń, lecz w sposób bardziej doskonały? Osoba nie definiuje gatunku, wspólnej natury, doskonale zrealizowanej w przypadku Boga, bezcieleśnie, a niedoskonale w przypadku człowieka, cieleśnie. Nie istnieje kategoria osób, której Bóg byłby wersją najlepszą, pozbawioną niedoskonałości, zaś osoby ludzkie po prostu takimi mniej dobrymi wersjami. To, że mówimy o Bogu, przypisując mu własności analogiczne do tych, które przypisujemy istotom ludzkim, nie oznacza, że mamy udział w osobowości Boga. W tym samym sensie jesteśmy osobami wiedzącymi, lecz nie oznacza to, że dzielimy tę wiedzę z Bogiem i że Bóg dostawałby lepsze oceny, gdyby musiał zdawać egzaminy. Bóg nie jest najlepszym uczniem w klasie.
If God could be a person in the sense given as for this term by Adventists, it would be possible that there are many gods, all belonging to the same species of non-corporeal beings. These gods could be individuated as members of the class of persons. I wonder if open taste can escape to polytheism, or at least to its conceptual possibility. Do persons belong to a genus with at least two kinds, the divine ones without body, and the human ones, embodied souls?
Jeśli Bóg mógłby być osobą w znaczeniu, jakie przypisuje temu słowo otwarty teizm, możliwe byłoby istnienie wielu bogów, którzy wszyscy przynależeliby do tego samego gatunku bezcielesnych istot. I bogów tych można by wyróżnić jako członków tej samej kategorii osób. I zastanawiam się, czy teizm otwarty mógłby uciec czy przerodzić w politeizm, a przynajmniej w jego teoretyczną możliwość. Czy osoby należą do gatunku obejmującego przynajmniej dwie odmiany? Osoby boskie, nie mające ciała, i ludzkie, ucieleśnione dusze.
So you have exactly this case in the title of this book. When I saw the first time the title of this book, I wanted to send a message to Peter von Wallen. You're sure that this title is very good. Persons, you don't see it very well, but it's divine and human. So you have a genus of persons, and you have two types, two species, the gods and the humans. That's very strange. Clearly, if the notion of persons, of person, applies to the Father, the Son, and the Holy Spirit, it has absolutely nothing to do with that assumed, in this case, of this title. The divine persons and human persons are not two kinds of people. people in one genre, one genus, sorry. And a divine person can have both a divine nature and a human nature.
I tutaj mamy przykład tego takiego myślenia, o którym mówię. Jest to okładka książki. Po zobaczeniu, której od razu chciałam zareagować i pisać do autorów. Persons, human and divine, osoby boskie i ludzkie. Jasne jest natomiast, że jeśli osoby, pojęcie osoby odnosi się do Ojca, Syna i Ducha Świętego, to nie ma ona nic wspólnego z tym, co zakłada się w tym przypadku, jak ta książka. Osoby boskie i ludzkie nie są dwoma odmianami należącymi do tego samego gatunku, a osoba boska może mieć zarówno boską, jak i ludzką naturę.
Personalistyism implies that a conception of God hardly compatible with the nature of the Creator. God learns something of the Word and changing his mind and his will depending on what happens in this Word and human wills. And by changing, God even seems to improve, for example, for art form, as wine. Sometimes it is as if the New Testament vintage was better than the vintage of the Old Testament, for God seems to have become, in the meantime, more loving.
Teizm personalistyczny zakłada taką koncepcję Boga, którą trudno pogodzić z naturą Stwórcy. Bóg dowiaduje się czegoś w świecie, zmienia swe zdanie i wolę w zależności od tego, co dzieje się w świecie i od woli ludzkiej. I tak jak na przykład dla Gastona, zmieniając się, Bóg wydaje się nawet stawać lepszym, tak jak wino. I czasami może się wydawać, że rocznik nowotestamentalny jest lepszy niż rocznik starotestamentalny, bo w międzyczasie Bóg wydaje się stać bardziej kochającym.
According to Adventists, God being a person, God is finally comprehensible and even quite familiar. He has properties in common with other persons. He changes, learns, and is acted on. He also has beliefs which alter with the changes in the objects of his beliefs. The arguments proposed against the notion of divine simplicity, incompatible with the personhood of God, are very often protestations against an account of God that would render him incomprehensible. So God must change his mind, be in time, suffers, because he is a person, simply the best of all the persons.
I według teizmu otwartego, Bóg, będąc osobą, jest wreszcie możliwy do pojęcia i nawet dość bliski. Podziela pewne własności z innymi osobami. Zmienia się, uczy i działa pod wpływem innych. Ma także pewne wierzenia czy przekonania, które zmieniają się wraz ze zmianami zachodzącymi w przedmiotach jego wierzeń. I przeciwko pojęciu boskiej prostoty, trudnemu do pogodzenia z pojęciem osobowości Boga, bardzo często wysuwa się argumenty polegające na odrzuceniu takich opisów Boga, które czyniłyby go niepojmowalnym. Zatem Bóg musi zmieniać swoje zdanie, istnieć w czasie, cierpieć, bo jest osobą, tyle że najlepszą ze wszystkich osób.
Adventists identify the claim that a discourse on God is possible versus Kant and the positivistic claim against God talk to the thesis of the comprehensibility of God. But I prefer Thomism. An analogical discourse on God is possible, but God is fundamentally incomprehensible. It's via negativa. And one reason of this incomprehensibility is that he is not a person like you and me.
Zatem teizm otwarty utożsamia twierdzenie, że możliwy jest dyskurs o Bogu, inaczej niż Kant i pozytywistyczny sprzeciw wobec języka religijnego, z tezą o pojmowalności Boga. Natomiast ja wolę podejście tomistyczne. Możliwy jest analogiczny dyskurs o Bogu, ale Bóg w sposób zasadniczy jest niepojmowalny. To jest via negativa. Zaś jedną z przyczyn owej niepojmowalności jest to, że nie jest osobą jak ty czy ja.
So should we open theism? I think we simply cannot. Why? Because open is an alienance attribute of the term theism. Like in these phrases, artificial leather, former wife, fake passport, forged banknote, relative truth, and one you know, popular democracy. So called open theists see God as a supremely moral person, but finally, open theism is not at all theism, because it is not a theory about God, but about God as a person, and that God is not a person.
A zatem czy powinniśmy otwierać teizm? I ja uważam, że po prostu nie możemy tego zrobić. Przymiotnik otwarty jest tutaj cechą alienacji terminu teizm, tak jak w zwrotach sztuczna skóra, była żona, fałszywy paszport, fałszywy banknot, względ na prawdę czy ludowa demokracja. Tak zwani teiści otwarci postrzegają Boga jako najwyższą moralnie osobę. Lecz wreszcie teizm otwarty w ogóle nie jest teizmem, bowiem nie jest koncepcją dotyczącą Boga, lecz Boga jako osoby. Zaś Bóg nie jest osobą.
Chciałem jednak, żebyście Państwo też mogli się powiedzieć, więc nie zacząć opowiadać, demonstrując, że jednak coś myślę na ten temat, to może za dużo czasu by to zajęło, więc ja bardzo krótko może. So without presentations to your presentation. But będę mówił po polsku i częściowo po angielsku. No, po pierwsze, dziękuję Ci za tą prezentację, oczywiście to przeanalizowałeś to ze wszystkie strony. We are heretic. Almost all here, because the first book of our series, written by Professor Wybicki, has the title God and Other Persons, Book in Osoba. So we are Socinians, but this Professor Wybicki is a Socinian and he is a reincarnation. Yes, and not me in that sense. It is very popular to speak about God in terms of persons. It's very popular. It's a fact. Perhaps it was a heresy, but now we speak about him this way. And this is my first remark. And I druga moja uwaga jest taka. I would defend this way of speaking about God. We should speak about him as a person, but not as a person, as a normal person, I'm saying, but only as a perfect person. God is the only perfect person we know. There are no other persons who are perfect. It's one perfect person. And I use the term perfect when I say a perfect person about God as in alienance, as you say, as modifier. We have in Polish a philosophy distinction between determinacja i modyfikacja. Determinator i modyfikator. Jeżeli powiem o zdaniu, że jest prawdziwe, to je determinuje jakoś, prawda? Ale zdanie jest zdaniem, prawda? A jeżeli powiem o złocie, że jest fałszywe, to złoto nie jest złotem. To jest modyfikacja. I ja chciałbym, I wanted to use these distinctions to God by saying that a perfect person is not a person, but is still something which has personal attributes. Because what we know about God, you said it, that he knows something, he wills something, he acts. And if we say that God is not a person, we don't understand who is God without this description. And he is loving, he is good. And if God is not a person, we don't understand what does it mean for a being to be loving, willing, knowing, object. Therefore, I would say that I'm not an open theist, I'm absolutely sure, but nonetheless, I would like to use this language, this personalistic language, and I would say that God is a perfect person, although he is not a person. So, and perfect, I repeat it, is a modifier. So when I say that God is a person, I don't say that he is in time, that he acts as we act, and that he wills as we will. But nonetheless, he wills, he acts, and he knows something. So I agree in general with you. We should use analogical language, but I disagree in this point. We should not give up personalistic language when we speak about God, that God is not a person. Christian God is not a person. What is the Christianity now? If we say to the contemporary people, God is not a person. Yes, this is my answer, but I agree with you, we should be critically oriented toward open deists. And I decided to be more critical than you today against open deism. I say that I find this doctrine as completely incoherent. Not because we use the language of personal characteristic, but because there are two theses which for me are incompatible completely. The first thesis is that God is the creator and sustainer of everything. And this is the thesis which is common both to classical theists and to open theists. Sustainer. And the second thesis defended by open theists is that we are free persons, we have free will in terms of so-called incompatibilist theory of free will. And my point is, it's impossible to hold both these views, that God is a sustainer and that we have free will in this incompatibilist sense. Because what does it mean that God is a sustainer of everything that exists? It means sustain is conserve. Bóg podtrzymuje w istnieniu wszystko, co istnieje. Konserwuje, tak się o tym mówi. W każdym momencie czasu Bóg podtrzymuje istnienie wszystko, co istnieje. Co to znaczy? Że on podtrzymuje w istnieniu wszystko, co istnieje. To znaczy, że on powoduje w danym momencie czasu, że coś istnieje. Bo tak się dzisiaj definiuje podtrzymywanie w istnieniu. Bóg powoduje, że coś istnieje. And what does it mean to cause that something exists? For me, it does mean to determine an object from bottom up, to determine it completely. Konserwować czy podtrzymywać w istnieniu to zdeterminować podtrzymywany byt pod każdym względem, czyli wyposażyć go we wszystkie cechy, jakie on posiada. I wtedy nie ma żadnej wolnej woli w sensie indeterministycznym. I każda teistyczna metafizyka, która chce twierdzić te dwie rzeczy, że Bóg podtrzymuje w istnieniu wszystko, co stworzył i że istnieją wolne istoty, in this incompatibilist sense, jest incoherent, jest niespójne. Therefore, I reject this view as completely incoherent, although I maintain that we can speak about God as a person, but only as a perfect person, and only provided that we use this attribute, perfection, as an alienance, as a modifier. That's my answer.
Professor, that would follow us, but I will be very brief. I don't think that God is a perfect person. I think God is a perfect being.
Nie uważam, że Bóg jest doskonałą osobą. Uważam, że jest doskonałą istotą. Bytem.
So I'm completely agree with what you say about God as a sustainer.
Więc zgadzam się z tym, co mówisz, że Bóg jest podtrzymującym w istnieniu.
But I don't see exactly how it would be possible for God to be a sustainer and to be a person.
Ale nie widzę, jak to byłoby możliwe, żeby uważać Boga zarówno za podtrzymującego, jak i za osobę.
You ask how would it be possible to say to people today that God is not a person?
Pytasz, jak to jest, byłoby możliwe nie widzieć, że Bóg jest osobą?
I answer that
doctrine appeared only at the end of the 16th century.
Uważam, że jeśli Brian Davis ma rację, a wydaje mi się, że ją ma, to ta idea pojawiła się w XVI wieku.
And I think a lot of bad things appeared at the end of the 16th century.
I wydaje mi się, że od tamtego czasu wiele złych rzeczy pojawiło się.
And also, it is a reason why I thought about my catechism. Finally, I have not learned that God is a person. I discovered that it would be possible to say that God is a person by reading Plantinga, Swinburne, and so on.
I myślę o katechizmie, z którego się uczyłem, z niego nie dowiedziałam się, że Bóg jest osobą. O tym, że On jest osobą, mogę się dowiedzieć, czytając Plantinga albo Swinburne.
But I recognize that perhaps it's only a question of term.
Ale zakładam, że to może być też kwestia tylko terminologiczna.
If by perfect person you mean not a person.
Jeśli pod pojęciem osoba doskonała rozumiesz nie osobę,
I agree with you.
To się z tobą zgadzam.